Tu Radio Poznań, Piotr Świątkowski. Dzień dobry.
Szanowni Państwo, cóż to była za piosenka? Pan artystę tym całować chciał po rękach i każdy czuł, że ma z zachodniej trochę krwi. Taka piosenka, Dimanche à Orly. W piosence byknął aeronowo ten galowy. Nagle psychicznie trochę poczuł się niezdrowy. I żeby się odprężyć, jeździł na lotnisko. Chciałby odfrunąć to wszystko. Pan konferencjer bez zarzutu nam to streszczał. I słuchaliśmy piękne dzieci strasznych mieszczan. I większość pań w słowiańskich oczach miała łzy. Co za piosenka, Dimanche à Orly. A jeśli ktoś posiadał język obcy, to tak się mniej więcej, proszę Państwa, zachowywał, jakby do wszystkich chciał powiedzieć: popatrzcie na mnie, chłopcy. I wcielał się w ten galowego byka i wchłaniał ten komunikat. Avion à destination New York. Décollage prévu dans une heure. Le voyageur sont demandés de se réunir devant la porte 40. Szanowni Państwo, cóż to była za piosenka? Szanowni Państwo, mieli prawo coś w rękach. I większość pań w słowiańskich oczach miała łzy. Taka piosenka, Dimanche à Orly. Szanowni Państwo, to projekt całkiem nowy. Jak zlikwidować kompleks sali kongresowej? Jak się nie załamywać i nie tonąć w splinach? Oto recepta jedyna na wszystkie smutki. Niedziela na główny, na oddech krótki. Niedziela na głównym, na sypkość uczuć i brak przyjaciela. Niedziela na głównym, niedziela na niski wskaźnik. Niedziela na głównym, na nadmiar wyobraźni. Niedziela na głównym, na spin frustrację i oddech nierówny. Na głównym niedziela, niedziela na głównym. W taką niedzielę, gdy czegoś się boisz, tych słów niewiele ci nerwy ukoi. Posiąg pośpiesznie do kutna, ojrza stolu pierwszego przy peronie, by powtarzam. Oto najlepszy jest relaks. Niedziela na głównym, niedziela. Niedziela na głównym, niedziela. Niedziela na głównym.
Nie żyje Magdalena Abakanowicz, wybitna polska rzeźbiarka związana z Poznaniem. Na Cytadeli stoją jej nierozpoznani. 2002 rok. Odsłonięcie instalacji. Tę ważną chwilę rejestrował Robert Miżyński.
Cała sprawa jest prawie nierealna. Zjawienie się tego projektu, tego pomysłu było czymś, co ja dosyć długo odrzucałam właśnie. Nie widziałam swojej rzeźby w mieście, ja nie dekoruję, ja opowiadam ludziom coś, ja szukam z nimi kontaktu. W mieście rzeźba jest albo pomnikiem państwowym, albo pomnikiem kościelnym, albo dekoracją parkową. A ja żadnej z tych nie wykonuję. Więc co ja mam w Poznaniu robić? Kiedy się zjawiłam tutaj, to właściwie to otoczenie było przekonywujące, ponieważ to nie jest park, który jest pełen jakichś ślicznych kwiatuszków, jakichś nadzwyczajnie gracowanych ścieżek, jakiegoś świata nienaturalnego, który człowiek zrobił, żeby się zanudzić, prawda? To jest miejsce, gdzie przyroda ma coś do powiedzenia. Wobec tego jest szansa rozmowy z nią i z człowiekiem, który ją przychodzi odwiedzać. Gdzieś w latach 60. zjawił się dla mnie okres zdziwienia zachowaniem człowieka. I ten okres skierował mnie ku laboratorium, badaczom ludzkiego mózgu, ku neurologom, socjologom w różnych krańcach świata. Wreszcie astrofizykom z profesorem Hawkingiem, gdzie wyobraźnia i jej penetracje odsłaniały horyzonty drugiego brzegu. Bezgłowy tłum, było kilka przyczyn pojawienia się bezgłowego tłumu. Wiara, że sztuka nie jest dekoracją, a wyznaniem, konfrontacją, ostrzeżeniem. Przerażająca świadomość tłumu, który jak bezgłowy organizm niszczy lub wielbi na komendę, więc Hitler, Stalin, przywódcy wielu krajów, panujący nad swoją nacją i zyskujący jej posłuszeństwo wobec haseł niesprawiedliwych. W ciągu mego życia ludzkość potroiła swą liczbę. Ciągle widzimy, jak instynkty i emocje kształtują zachowanie bez udziału świadomości. Postacie w mojej pracowni zaczęły powstawać w latach 70. Dziś ich liczba przekroczyła 1500. Nigdy nie były widziane razem, ale istnieją w grupach, w muzeach i kolekcjach po całym świecie. Stanowią znak jakby ostrzeżenia, są zaklęciem istniejącego tłumu, w który wprowadzam swój nieruchomy. Ta współpraca, którą ja napotkałam przy tej realizacji, była czymś zupełnie niesłychanym, nieoczekiwanym, wzruszającym. Wzruszającym do głębi. Do ostatniej chwili. Do dzisiejszego momentu, kiedy byśmy z Anią ustawiały figura po figurze. Nic, tylko to bieganie i ustawianie. I każdy ruch jest decyzją. To jest niesłychanie męczące. Także my właściwie dzisiaj już doszłyśmy do tego etapu, kiedy wydaje nam się, że zrobiłyśmy wszystko, co było możliwe. Bo uzyskałyśmy pewien głos tego całego tłumu na tej płaszczyźnie z przejściem od pojedynczej figury do masy i znowuż do pojedynczej figury. I gdzieś ta przestrzeń się do nas odezwała.
Krystyna Różańska-Gorgolewska.
Magdalena Abakanowicz to na pewno dla każdego z nas pierwsze skojarzenie abakany. Abakany, czyli tkanina, która zrywa dzięki właśnie Magdalenie Abakanowicz z dotychczasowym myśleniem o tkaninie artystycznej. Abakany to miękkie formy rzeźbiarskie. To właściwie rzeźby stworzone z nici, z włóczki, z tkaniny. Sama Abakanowicz była bardzo dumna z tego właściwie, można powiedzieć, rewolucyjnego podejścia do tkaniny. Była zadowolona z tego, że one drażniły ludzi, że były nie w porę, że w tkactwie gobelin francuski, w sztuce pop art i sztuka konceptualna, a tutaj nagle dzięki abakanom ona wprowadza formy magiczne, skomplikowane, ogromne, z którymi nie wiadomo było, co zrobić. Drażniące. To jedna rzecz. A dla poznaniaków Magdalena Abakanowicz to na pewno jej rzeźba, instalacja monumentalna, składająca się z 112 postaci wykonanych z żeliwa, grupa osób nierozpoznani na poznańskiej Cytadeli. Jedna z tych realizacji Magdaleny Abakanowicz, które mają miejsce na całym świecie, bo tego typu instalacje, realizacje Magdalena Abakanowicz ma we Francji, ma w Korei Południowej, w Japonii, w USA, ale zdecydowanie ta realizacja poznańska jest największa. Ja myślę, że siłą tej pracy, mimo tego, że ona wielokrotnie była opisywana i rzeczywiście jest do teraz intrygująca i skupia na sobie uwagę, jest to, że ona do teraz jest żywa w swoim przekazie i tej wieloznaczności, bo też jest to bezgłowy tłum, jest to masa ludzka nierozpoznawalna w takim sensie, że każda z tych osób będąca w tej grupie nie jest jednostką, jest wpisana w tłum, czyli to jest taki tłum jak my wszyscy, jak część nas, a z drugiej strony to jest to poczucie tego możliwego osamotnienia każdej z tych osób, pozbawionej tej indywidualności. Jest to pewna, wydaje mi się, próba przestrogi przed tym, żeby jednak nie być taką jedną z osób bez głowy w tłumie, żeby jednak myśleć o tym, że jest się odrębnością i dbać o tą swoją odrębność w grupie.
Magdalena Abakanowicz miała 86 lat.
Kotlina pracuje, oddycha, buduje. Ja jestem komórką. Nie wyrwę się, nie wyrwę się. To tylko wiem, 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 wiem. To tylko wiem. Poklina pulsuje, nic nie wie, że żyję. Nic nie wiem o sobie, mam ten dno.
Akademii Muzycznej profesor Halina Lorkowska przerwała występ awangardowej grupy Electro Voice. Była to reakcja na próbę spreparowania mogącego prowadzić do zniszczenia najdroższego koncertowego fortepianu należącego do uczelni. Profesor Lorkowska uważa, że została oszukana i organizatorzy koncertu nie przedstawili wszystkich informacji dotyczących kontrowersyjnego wykonania. O tym wydarzeniu rektor Akademii opowiedziała naszemu reporterowi Marcelemu Skierskiemu.
Wszyscy mnie pytają o komentarz do tego wydarzenia. Sprawa jest niezwykle prosta. Zostały złamane wszelkie procedury, które funkcjonują w uczelni. Otóż organizatorzy tego wydarzenia, owszem, przygotowali rajder, natomiast nie napisali, że będzie tam preparowanie. Gdyby pojawiło się słowo preparowanie, to po prostu by wystawiony inny instrument. No, Steinwaya się nie preparuje. Preparowanie instrumentu polega na tym, że bardzo często kompozytorzy zmieniają kształt dźwięku tego instrumentu przez składanie. A pomiędzy struny, na struny różnych przedmiotów. To mogą być przedmioty metalowe, drewniane, papierowe. Jest to kwestia tłumienia dźwięku, jest to kwestia zmiany jakości. Te instrumenty preparowane często zaczynają, choć gramy na klawiszach, brzmią jak instrumenty perkusyjne. Ale to wszystko jeszcze może być jak gdyby dopełnione tym, że gra się na strunach wewnątrz pudła rezonansowego. Ta gra na strunach może być grą delikatną, czyli mogę uderzać, mogę szarpać palcem, mogę uderzać pałeczką, ale mogę też grzebieniami te struny tak jak gdyby wyczesywać, szarpać. No, nie w Steinway. Przepraszam, nie w Steinway. To były eksperymenty, które rozpoczął John Cage i to są lata późne 40., 50., potem ta nasza polska awangarda lat 60. korzystała z tego elementu. To jest jeden z elementów warsztatu kompozytorskiego. To nie jest tak, że to wszyscy preparują. I dlatego do głowy by mi nie przyszło, idąc na koncert zespołu Elektrobocze, gdzie wyraźnie było napisane, że jest to muzyka komputerowa, czyli z wykorzystaniem aparatury komputerowej, że będzie tam fortepian preparowany. Bo tak jak powtarzam, gdybyśmy o tym wcześniej wiedzieli, byłby inny instrument postawiony na estradzie, nie byłoby żadnej tego typu sytuacji, która teraz wywołuje tyle emocji. A ja jeszcze raz powtarzam, ten instrument to jest świętość uczelni. I będę do końca świata broniła tego instrumentu przed eksperymentami. Tego jednego, jedynego, co do pozostałych można się zawsze dogadać. Państwo może tego, ci, którzy nie są muzykami, nie zrozumieją. Instrumentów w tej uczelni jest bardzo wiele. Lepszych, gorszych. Bo ci ludzie prowadzą zajęcia w klasach fortepianowych, mogą koncertować również w Babi Sturigrosza, gdzie stoi stary Steinway. Dotknięcie Steinwaya to jest taki moment, że dotyka się czegoś, co sprawia, że człowiek zaczyna inaczej myśleć, wyobraźnia zaczyna inaczej pracować. Dotyka się instrumentu, który wszystko to, co ja sobie zamierzam, co jest w mojej wyobraźni, on mi odpowiada. Czyli to kreowanie muzyki staje się w tym momencie ogromną przyjemnością i to wszystko wychodzi, w cudzysłowie. To, co czasami w klasie mozolnie na innym instrumencie wielokroć się powtarza i nie ma tego dźwięku, on jest tutaj. I stąd to jest ta nasza świętość dla pianistów i stąd moja obrona tego instrumentu, bo no przepraszam, dla mnie to preparowanie Steinwaya jest trochę szarganiem świętości. Muszę tutaj od razu zaprotestować, ponieważ to jest właśnie to, co sprawia, że te padające słowa w stosunku mojej osoby są zupełnie dla mnie niesamowite. W tej uczelni przez lata prowadziłam zajęcia z propedeutyki muzyki współczesnej, z historii muzyki XX wieku z literaturą. Byłam tą osobą, która namawiała studentów do wykonawstwa muzyki współczesnej. Byłam zawsze z nimi, kiedy tę muzykę wykonywali. Więc to jest po prostu coś, co sprawia, że mi już ręce opadają. Bo jest kompletne niezrozumienie sprawy. Robić ze mnie wroga muzyki współczesnej to jest po prostu coś niesamowitego zupełnie.
Profesor Halina Lorkowska nie krytykuje awangardowych tendencji we współczesnej muzyce. Wręcz przeciwnie. Może po prostu preparujmy coś mniej cennego niż koncertowy Steinway. Co państwo na to? Kultura? @radiomerkury.pl i Merkury Kultura na Facebooku. Za chwilę o Festiwalu Poznań Poetów.
Sie kann. ich muss sie wiedersehen, ich glaub, sie hat's geschafft.
Centrum Kultury Zamek ogłosiło program tegorocznego festiwalu Poznań Poetów. Do festiwalu jeszcze prawie miesiąc, ale już dziś warto zarezerwować sobie czas. O czym w rozmowie z Tomkiem Sosnowskim przekonuje Joanna Przygońska z Zamkowego Działu Literatury.
Można wymienić choćby Piotra Zomera, Ewę Lipską, Adama Widemana, Edwarda Pasewicza, czy Krystynę Miłobędzką. Ten wieczór z panią Krystyną Miłobędzką w środku festiwalu zapowiada się niezwykle. W przededniu jej 85. urodzin wystąpi na takim, mam wrażenie, kameralnym spotkaniu, chociaż trudno o nastrój kameralny w sali wielkiej Centrum Kultury Zamek, ale sądzimy, że tak duża może być publiczność tego spotkania, że właśnie organizujemy to w tej przestrzeni. Krystyna Miłobędzka będzie czytać swoje wiersze z Towarzyszeniem Wacława Zimpla, świetnego poznańskiego muzyka. Ja bardzo czekam na taką dyskusję i spotkanie z poetkami i wokół antologii Warkocze i niezależnie od niej spotkamy się między innymi z Barbarą Klicką, laureatką Nagrody Silesiusa choćby ostatnio i Dominiką Dymińską. Pierwsze 3 dni festiwalu to sesja naukowa poświęcona twórczości Aleksandra Watta, sprowokowana 50. rocznicą jego śmierci. Jego twórczość ciągle wywołuje wielkie zainteresowanie badaczy.
Ale będzie drugi skok w przeszłość, czyli Rafał Wojaczek.
Tak, to będzie, myślę, że to wydawnictwo przygotowane przez Instytut Mikołowski, właśnie ekipa z Instytutu przyjedzie, żeby rozmawiać o tych 70 nieznanych, niepublikowanych dotąd utworach Rafała Wojaczka. To będzie taki i przyczynek do tego, żeby przypomnieć sobie jego poezję, ale też być może zmienić zupełnie ogląd jego twórczości, dlatego że z tego, co wspominał profesor Piotr Śliwiński, kurator festiwalu, który zna już te teksty, to rzeczywiście może zmienić jego odbiór, czyli przywołać, przypomnieć, zaznaczyć, ale też skomplikować odbiór twórczości.
Przepraszam, można jeszcze bardziej skomplikować odbiór twórczości Wojaczka, bo on istnieje przynajmniej w mojej świadomości z takiej antologii zbioru poetów pod hasłem Legendarni i Tragiczni.
Tak, więc tak, słynna Marksa. Myślę, że oczywiście, kiedy mówię skomplikować odbiór, to jakby jestem antyreklamą Festiwalu Poznań Poetów i pewnie każdego festiwalu poetyckiego, który kojarzony jest z tym, że trzeba mieć jakieś specjalne klucze dostępu. Jest tak skomplikowany, że lepiej obejść go szerokim łukiem. Natomiast skomplikować w tym sensie, że często poeci takie jak Wojaczek czy paru jeszcze innych funkcjonują w naszej świadomości z takimi kliszami. Właśnie legendarny, tragiczny, przeklęty, szczególnie ci, którzy umierają młodo. A tutaj ta komplikacja polega na jakby uzupełnieniu czy dodaniu nowych treści do tego naszego wizerunku, który mamy w głowie. I też być może odrobinę skomplikujemy, a na pewno przywołamy twórczość Boba Dylana, ubiegłorocznego noblisty, i Leonarda Cohena, dwóch wielkich bardów amerykańskich. Poświęcimy im specjalny wieczór, połączony także z prezentacją fragmentów ich koncertów, teledysków. I oczywiście to będzie także muzyczne wydarzenie. O ich twórczości będą rozmawiać dwaj świetni znawcy tematu, Adam Poprawa i Jerzy Jarniewicz, który właśnie wydał książkę niedawno All You Need Is Love, czyli sceny z życia kontrkultury. I ten akcent muzyczny to nie tylko te wydarzenia, o których mówiłam, ale także niektórzy poeci, mam na myśli głównie Edwarda Pasewicza, Adama Widemana, objawią się jako kompozytorzy.
Doszliśmy do trzeciej części w zasadzie tego nurtu festiwalowego, czyli tej części bardziej rozrywkowej. Zaraz do niej wrócimy, ale chciałbym, żebyśmy chronologicznie jeszcze przeszli do drugiej części, czyli edukacyjnej.
Można powiedzieć, że oczywiście i sesje, i dyskusje, i każde spotkanie ma walor edukacyjny, dlatego że te spotkania są moderowane przez świetnych znawców tematu, więc każdy, kto chce się dowiedzieć czegoś więcej na temat interesujących autorów, może do nas przyjść, zachęcamy bardzo, ale także przygotowujemy w tym takim stricte edukacyjnym ciągu lekcje w szkole, warsztaty dla studentów i warsztaty otwarte przyjedzie znany slamer amerykański Bill Moran i on nie tylko wystąpi podczas finału slamu, ale także przygotowuje warsztat dla osób, które zajmują się tym gatunkiem twórczości performatywnej. Przygotowujemy spotkanie dla dzieci. Jarosław Mikołajewski, który będzie naszym gościem, spotka się ze swoimi czytelnikami wokół książki Wędrówka Nabu.
I teraz ta końcówka, czyli część rozrywkowa. No, tu będzie bardzo fajny element, dyskoteka będzie.
To jest taka ta część, która sprawia, że festiwal nie jest tylko ciągiem spotkań, dyskusji, debat, ale jest świętem, festynem, zabawą. I do tego nurtu na pewno zaliczymy, chociaż to się okaże, jak będzie, dyskotekę poetycką, czyli poeci, ci, którzy wcześniej zaprezentują się jako znawcy, muzycy i kompozytorzy, wystąpią jako DJ-e.
Poznańskie eliminacje do finału Mistrzostw Polski Slamerów rozpoczną festiwal Poznań Poetów, a ten zacznie się 15 maja i potrwa 6 dni. Jego swoistym podsumowaniem będzie gala wręczenia poznańskiej Nagrody Literackiej imienia Adama Mickiewicza oraz stypendium imienia Stanisława Barańczaka. Don't choke this time, jump over your inside and face the sky. She's waiting there, where you've never imagined yourself. Stand up strong. Forget to draw you nearly outside the window. This is your path, so go on. You must remember when you were born, and this is why you sorrow. Kwietnia otwarto w Poznaniu wystawę obrazów Leszka Żegalskiego. Entuzjaści malarstwa mogą zapoznać się z twórczością tego śląskiego artysty w Galerii Sztuki Współczesnej Profil. Zdaniem kuratora pokazu Waldemara Idzikowskiego cechą charakterystyczną obrazów Żegalskiego jest dbałość o malarski warsztat i odniesienia do artystycznej tradycji XIX i XX wieku. O tym wszystkim wraz z malarzem opowiedzieli naszemu reporterowi.
Jest to nietypowa wystawa, nietypowe prace, ponieważ artysta jest jakby lokowany w troszkę w przełomie XIX-XX wiek. Kontynuuje to, co było w naszej historii najcenniejsze.
Współczesną sztukę uważam, określam jako sztukę typowo akademicką. Może to brzmieć absurdalnie w dobie tego, że wszystko, co teraz robi się w imieniu sztuki, nazywamy nowoczesną.
Nie ucieka w eksperymenty, nie stosuje tak zwanych nowych mediów, nie robi rzeczy, które byłyby niezrozumiałe dla przeciętnego odbiorcy.
Ja tylko chcę pokazać inny, reprezentować inny sposób przekazu i zainteresować tym sposobem przekazu odbiorcy. I cały czas mówię, na tle tej pseudo sztuki, która się panoszy w zasadzie w całym świecie. Nie tylko chodzi tutaj o środowisko, o nasz kraj.
Ja myślę, że to z jego filozofii przeciwstawienia się, to co powiedziałem jakby w pewnym momencie, przeciwstawienia się czy stworzenia pewnej równowagi w stosunku do tych nowych mediów.
Ta nowoczesność odbyła się już około 100 lat temu lub nawet troszeczkę dawniej, prawda? I powielanie cały czas tego słowa i tych sposobów jak gdyby kreowania, wszystko jedno malarstwo, nawet rzeźby, teatru i tak dalej, powielanie tych rzeczy jest dla mnie wręcz ariergardą, nawet określenie, że nie jest nowoczesna, jest troszeczkę za delikatnym określeniem.
Co to awangarda? Coś, co przeciwstawia się pewnej tradycji. Jeżeli u nas w tej chwili te sztuki nieprzedstawiające są w absolutnie dominującej ilości, to jego działania są pewnego rodzaju awangardą.
Potrzebna jest szczypta talentu, jakaś tam mniejsza czy większa ilość pracy. No, praca wiąże się tylko na pewno z doskonaleniem umiejętności warsztatowych. Umiejętności warsztatowe dają nam absolutną swobodę.
W tym zalewie sztuki nazywanej nowoczesną czy współczesną, jego prace, jak powiedziałem na początku, nawiązujące do realizmu, przedstawiające, są w pewnym sensie po pierwsze ewenementem, po drugie stanowią w moim odczuciu pewnego rodzaju protest artysty w stosunku do właśnie tych tak zwanych nowych mediów, tych wszystkich elementów, które są nagminnie stosowane przez współczesnych artystów.
W Niemczech to nazwałem kiedyś o mafią, która rządzi sztuką, prawda? Żebyśmy byli zmuszeni tylko do jednorazowego odbioru czegokolwiek.
Odbiorca ten, powiedzmy, niedoświadczony, kiedy wchodzi do galerii i widzi same prace, które są dla niego tabula rasa. On nie może z nich nic ani zobaczyć, ani wyczytać, ani zrozumieć. No to się zniechęca.
Jestem absolutnie za różnorodnością. Także, żeby ktoś nie zrozumiał prawda, tego, że uważam, że tylko to, co ja robię, jest jak gdyby słuszne, jedyne i wartościowe. Nie, absolutnie nie o to mi chodzi.
Obrazy Leszka Żegalskiego oglądać można w Galerii Sztuki Współczesnej Profil w Centrum Kultury Zamek przy ulicy Święty Marcin. Wystawa potrwa do 6 maja. W niedzieli na Głównym za chwilę przystanek Fantastyka. halach międzynarodowych targów poznańskich ostatnie przygotowania przed przyjęciem fanów science fiction i fantasy. Z Polski i zagranicy tysiące ludzi przyjadą na największy w naszej części Europy konwent miłośników tych gatunków. Pyrkon 2017 szykuje niezwykłe atrakcje. Taką z pewnością będzie model myśliwca T-Fighter w skali 1:1, imperialnej maszyny z Gwiezdnych Wojen. Z koordynatorami Pyrkonu, Jarką Trocką i Michałem Karzyńskim, rozmawia Tomek Sosnowski. Pyrkon.
Ten element, czyli Gwiezdne Wojny, Steven Spielberg, cała ta saga, to jest taki bardzo wrażliwy temat, który przyciąga do was chyba dużo ludzi.
Z pewnością tak, zwłaszcza, że w tej chwili Disney produkuje kolejne części, więc liczba fanów tylko i wyłącznie rośnie. Oni mogą się nie zgadzać co do wyższości jednej części nad drugą, ale łączy ich to, że są fanami Gwiezdnych Wojen i są zainteresowani tym, żeby coś nowego obejrzeć.
No to na pewno oprócz filmu, który w grudniu będzie premiera 8 epizodu, będą mieli Państwo okazję zobaczyć w tym roku w halach MTP TIE Fightera w skali 1:1, a ja teraz wymienię kilka tytułów. Beowulf. Po pierwsze, Blood of Pegasus, The Originals, dawno, dawno temu jako król Stefan.
No to jest zdecydowanie nasz gość, Sebastian Rosze. Po raz pierwszy w historii Pyrkonu gość zaproszony ze Stanów, aktor serialowo-filmowy, z którego jesteśmy niesłychanie dumni. Bardzo się cieszymy, że postanowił nas odwiedzić na festiwalu i spotkać z fanami, z uczestnikami Pyrkonu.
Ja tylko dodam, że to nie tylko aktor, który występuje w filmach science fiction, fantasy, ale jeśli ktoś pamięta, to grał również w ostatnim Mohikaninie, więc jest to też taka klasyka już, można powiedzieć, kina, bo to film z 1992 roku. Jak się udało ściągnąć tego aktora?
Nie było to łatwe. Wymagało to wielu godzin negocjacji, rozmów zarówno z agentem, jak i z samym aktorem. Natomiast udało się to i pan Sebastian będzie z nami przez pełne 3 dni. Też udało nam się zorganizować bardzo dużo sesji zdjęciowych z aktorem i sesji autografowych dla naszych fanów. Więc mamy nadzieję, że każdy, kto przyjedzie na festiwal, będzie miał chociaż przez chwilę okazję z nim poprzebywać czy wymienić 2 słowa.
Atrakcje dla ludzi, którzy nie znają się na fantastyce, bo tacy zapewne też się pojawią. Najczęściej są to rodzice młodych ludzi, którzy chcą zobaczyć ten festiwal. Czego mogą się spodziewać?
Mogą spodziewać się wielu atrakcji, jakie to nazywam, wizualnych, to znaczy właśnie 2 pawilonów z wystawami, wioskami, pokazami, czyli takie atrakcje, które nie wymagają wielkiego zaangażowania i wiedzy od widza, ale mogą też udać się do bloku dla początkujących, który jest właśnie dla nich, w którym są krótkie 20-minutowe wystąpienia, podczas których można dowiedzieć się od podstaw, o co chodzi w komiksach, kreskówkach, anime, literaturze fantastycznej, science fiction i wielu innych rzeczach związanych z fantastyką. Także takie krótkie, zapoznawcze, 20-minutowe prelekcje.
Pyrkon dobija do rekordowej liczby widzów, 50 tysięcy w tym roku uda się osiągnąć.
Mamy taką nadzieję.
Ile było w ubiegłym? 45 tysięcy?
40 z haczkiem.
40 z haczkiem. No taki dosyć spory ten haczek chyba był.
Taki drobniusi.
Blok gier elektronicznych, czyli przechodzimy dalej. Co z turniejami?
W tym roku mamy potwierdzonych kilka turniejów w bloku gier elektronicznych, między innymi turniej Gwinta, Hearthstone'a czy Overwatcha. Dodatkowo również, jeśli chodzi o turnieje, to
StarCraft 2, Dota 2, to wszystko będzie. No i będą też turnieje w klasyki, bo jest strefa retro, w której będzie można również grać w te gry, które znamy sprzed lat 10 czy 20.
A 30?
Ja już nie pamiętam.
No, były takie komputery jak Commodore, ZX Spectrum, Atari, na których
to
były...
To na pewno.
Tak, to będzie na pewno. No
tak,
to Michał, no to sprzed 30.
To mówię, ja już nie pamiętam, niestety. No.
A chodzisz do tej strefy retro w ogóle przyjrzeć się, jak organizujecie festiwal?
Mijam ją czasem, ale ja mam niewiele czasu w trakcie festiwalu, ale zdarzyło mi się na jednej imprezie grać tam w parę gier. No, łezka wokół. And let your fantasy become
your reality. Pyrkon w Poznaniu od piątku. A ja z fantastyki najbardziej lubię fantastyczną płytę Pink Floydów z 1988 roku. Jutro świętujemy 90 lat naszego radia, Radia Poznań. Po 13 Barbara Miczko nie tylko o historii, po 16 ksiądz Jarosław Wąsowicz tylko o historii. Kłaniam się, Piotr Świątkowski, do usłyszenia.
Niedziela na głównym.